Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Nawet 70% osób w Polsce miało styczność z dezinformacją, wynika z badań. Jednak na przykład 80% Polaków z wykształceniem podstawowym uważa, że nigdy się z nią nie spotkało. Dlaczego tak wiele osób daje się nabrać na fałszywe informacje? Jak rozpoznać dezinformację i jej nie ulec? O tym w dzisiejszym programie Ważna Sprawa. A skupimy się na kremlowskiej propagandzie, która jest coraz bardziej agresywna wobec nas. Dzień dobry. Przed mikrofonem Renata Reda, a gośćmi w naszym studiu są pełnomocnik rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do spraw przeciwdziałania dezinformacji medycznej, profesor Małgorzata Chlabicz. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Doktor Kamil Goryń z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Natomiast online łączymy się z Warszawą, gdzie jest ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Ważna sprawa.
Na jakich płaszczyznach czyhają na nas niebezpieczeństwa związane z kremlowską propagandą? Na początek proszę o wypowiedź profesora Boćkowskiego.
Na wszystkich. Nie ma takiego obszaru, gdzie propaganda i działania rosyjskie nie są zauważalne. A jeżeli ich nie zauważamy, to znaczy, że całkiem nieźle mi to wychodzi. Pamiętajmy, że propaganda jest tak naprawdę drobnym elementem tego, co robi nie tylko Federacja Rosyjska. Robią to Rosjanie, robią to Białorusini, robi to Korea Północna wobec nas, robią to Chiny. Myślę, że spokojnie znajdziemy także elementy takich działań ze strony Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych. Jest to jeden ze sposobów oddziaływania w interesach na przykład politycznych. Internet jest największym medium. Media zbierają informacje w internecie. W internecie mamy oddziaływanie. Potem media znajdując określone informacje i ludzie znajdując określone informacje wprowadzają je do obiegu lub wzmacniają, a przez to uzyskuje się oczekiwany efekt. Jednym słowem, wszyscy razem tworzymy tą dezinformację. Ona istnieje niczym ten kot Schrödingera. Dopóki jej nie wyłapiemy, dopóki jej nie wprowadzimy do obiegu, to nie ma żadnego znaczenia. Dopiero wtedy, kiedy z konkretnego powodu szukamy danych, trafiamy na te rzeczy, to ponieważ szukamy tych informacji, a trafiamy na kłamstwo, to kłamstwo uznajemy za prawdę, za jeden z naszych elementów składowych tego, co chcemy wiedzieć, no i ulegamy, nazwijmy to, dezinformacji. Natomiast niezależnie od tego, bardzo ważne jest wzmacnianie wszystkich negatywnych lub takich zjawisk, które budzą kontrowersje, dlatego że to ten element buduje dezinformację. Im więcej jesteśmy sfrustrowani, im więcej jesteśmy zdenerwowani, im bardziej jesteśmy wkurzeni jakimś faktem, tym łatwiej wraz z tym faktem przesyłać nam i instalować nam w mózgu określone przekonania.
A jaki cel mają obce państwa w szerzeniu dezinformacji? Bo chyba trochę jednak inny będzie cel Rosji i Białorusi, a inny Chin.
Tak, zdecydowanie. Nie,
absolutnie.
Tak, to panowie nie są zgodni.
A ja się nie zgadzam.
Dobrze,
ale
to najpierw poproszę o wypowiedź doktora Kamila Gorynia.
Przeformułowałbym odrobinę to pytanie i bardziej spytał się, jakie cele. Bo to nie jest tak, że jeśli nawet spojrzymy na jednego aktora na arenie międzynarodowej, to będzie miał tylko i wyłącznie jeden cel. Tych celów będzie zapewne dużo i te cele będzie chciał osiągnąć na różnych płaszczyznach. One też będą się prawdopodobnie zmieniać w czasie, dostosowywać do sytuacji na arenie międzynarodowej. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje w domenie fizycznej teraz, czyli na przykład zablokowanie przejścia kolejowego z Białorusią, kompletne przecięcie tej granicy i transportu przez nią, ta dezinformacja może być doraźnie zmieniana właśnie po to, aby zaakcentować, jak strasznie utrudnia taka decyzja życie ludziom w regionie przygranicznym. Jeśli popatrzymy na oczywiście Białoruś, Rosję, Chiny, ten cel otwarcia tej granicy ponownie może być w tym zakresie zbieżny, ale będą wykorzystywać inne narzędzia, chociażby spotkania między dyplomatami na wysokim szczycie, więc nie da się określić jednego celu, stałego celu, który na przestrzeni tygodni czy miesięcy będzie taki sam. Będą one zbliżone być może, ale na pewno też będzie ich wiele różnych.
Tutaj częściowo zgadzam się, że nie możemy tak wąsko patrzeć. Pamiętajmy o jednym. Dezinformacja to jest po prostu wprowadzanie określonej prawdy, która jest korzystna dla danego kraju, dla danej grupy ludzi, dla danego aktora. Jeśli na to patrzymy w ten sposób, to przykładem idealnej dezinformacji jest Donald Trump, który non-stop wprowadza przeróżne rzeczy, przeróżne mniej lub bardziej nieprawdziwe informacje, wzmacnia określone sygnały lub je osłabia. Ale z racji tego, jakie jest jego miejsce, ile osób go słucha i jaki przekaz ma, to jego dane dochodzą do ludzi i w taki czy w inny sposób się utrwalają. Jest to z pewną premedytacją bardzo często przez niego robione. I w ten sam sposób będą działać inne rządy, inne państwa, czy demokratyczne, czy niedemokratyczne, bo chodzi o wpływanie na nas z różnych powodów, bardzo różnych powodów. To będą robiły korporacje, to będą robiły służby, to będą robili różni aktorzy, którzy będą mieli dostęp do danych. To robi Elon Musk po kupieniu Twittera, przerobieniu go na X-a w taki, a nie inny sposób, zmieniając algorytmy. To robią przeróżne inne programy, które też na podstawie algorytmów nas programują. To też jest forma dezinformacji w wielu przypadkach.
A jeżeli chodzi o sferę zdrowia publicznego, to dezinformacja też płynie od obcych państw, czy to już jest kwestia różnych środowisk?
To jest też kwestia różnych środowisk, różnych celów. Jeżeli chodzi o dezinformację medyczną, to ona w internecie sięga 35% tej dezinformacji, która jest w internecie, czyli najczęściej szerowane, najbardziej popularne linki zdrowotne w 35% przekazują informacje niewiarygodne, czyli wprowadzające nas, odbiorców, w błąd, przez co możemy zaniechać leczenia, czy również wprowadzić nas w niepokój, czy podział społeczny odnośnie na przykład szczepień.
Tutaj polaryzując, wiele też przykładów dezinformacji w czasie pandemii.
Tak, polaryzując społeczeństwo.
Najbardziej,
prawda?
Wyraziste, tak. Mhm. A teraz w jakich obszarach, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, dezinformacja się pojawia? Jakie tutaj mamy przykłady?
Pandemia jest dalej takim tematem. Też żywność i substancje, które są dodawane do żywności. Szczepienia nadal są żywym tematem. I ja jestem kardiologiem, także cały czas spotykam się z dezinformacją odnośnie statystyki.
W jaki sposób dezinformacja zdrowotna wpływa na zaufanie do instytucji medycznych i naukowców, a także wpływa na funkcjonowanie państwa?
Absolutnie tak. I wpływa na nas jako lekarzy, na środowisko lekarskie, ponieważ utrudnia nam postępowanie, wydłuża czas pracy, zaburza jakby zaufanie do lekarza. Mimo że my rekomendujemy postępowanie zgodne z zasadami, to część osób, mimo że skorzysta z naszej porady, nie wykupi, nie postąpi zgodnie z tym zaleceniem, co przekłada się również na całe społeczeństwo. Zmniejszenie stopnia wyszczepienia wpływa na całe społeczeństwo, nie tylko na jednostkę.
A jak bardzo dezinformacja zdrowotna może wpłynąć na destabilizację państwa?
Tutaj musimy mieć świadomość tego, że to nie jest coś, co jest wycięte od innych rodzajów dezinformacji. To są działania, które wchodzą ze sobą w pewnego rodzaju synergię. Jeśli mówimy o podważeniu zaufania do państwa, to z jednej strony będziemy podważali zaufanie na przykład do powszechnych szczepień, jeśli chodzi o choroby zakaźne, ale z drugiej strony pojawi się dezinformacja podważająca zaufanie do państwa też na przykład aspekcie aplikacji, które państwo dostarcza, żeby nam ułatwić życie. Nie tak dawno pojawiły się teorie mówiące o tym, że mObywatel ma nas śledzić, czyli domyślnie nie instalujcie sobie tej aplikacji, w której mamy mDowód, mamy prawo jazdy, możemy ułatwić sobie znacząco życie i funkcjonowanie, bo smartfona mamy praktycznie zawsze przy sobie. No i siany jest ten niepokój, podważane jest zaufanie do państwa, że oto za pomocą mObywatela będziemy szpiegowani niczym za pomocą Pegasusa. Te działania niestety, ale ze sobą bardzo mocno współgrają i nie można ich rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście jednego obszaru, ponieważ wielu aktorów, wielu adwersarzy prowadzi te działania właśnie na kilku płaszczyznach. Najlepszym przykładem ostatnia sytuacja z dronami, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. To miało miejsce fizycznie, te drony wleciały, one rzeczywiście miały niewątpliwie jakieś swoje cele, to wydarzenie miało ze sobą jakieś założenia, przygotowane zostało zapewne w odpowiedni sposób, ale co było najważniejsze, to nie naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, ale ta cała dezinformacja, która wlała się do naszej infosfery i de facto wywołała olbrzymią panikę, no bo wszyscy zaczynali się pytać, czy to już wojna. Nie, do wojny jest bardzo daleko. Manewry, które się de facto odbyły niedawno na wschodzie, pokazały, że przeciwnicy nasi na wschodzie fizycznie nie są w stanie nam teraz zagrozić na ten moment. Ale to nie znaczy, że nie prowadzą działań dezinformacyjnych. Co więcej, to nie oznacza, że oni za 2-3 lata nie będą w stanie podjąć jakichś fizycznych działań, ja nie mówię pełnoskalowej inwazji, ale no, na przykład akty dywersji, które już się odbywają na większą skalę. I wtedy ta dezinformacja dodatkowo będzie zasiewała niepokój, że oto ktoś może przyjść, wysadzić naszą elektrownię, wtargnąć do wodociągów czy przelecieć dronem nad Belwederem.
A po co jest sianie tej paniki wśród Polaków?
To nie jest panika tylko wśród Polaków. Tą panika się gdzie się da, dlatego że po pierwsze w ten sposób można kreować określone partie polityczne, określone struktury władzy lub też po prostu podważać zaufanie do państwa. I to na przykład jest główny element działań Białorusi czy Federacji Rosyjskiej, które, a właściwie przede wszystkim Federacji Rosyjskiej, która celując w NATO jako we wroga, stara się nas rozbić wewnętrznie.
Notabene, a w konsekwencji w przyszłości może to jest nawet taki cel, żeby doprowadzić do takiej zmiany władzy w Polsce i w innych krajach europejskich, by sprzyjały one Rosji.
Może nie tyle doprowadzić. Nie demonizowałbym Rosji, że ona może sobie...
Aż tak nami nie zmanipuluje?
Natomiast nie, inaczej. Będzie manipulować nami w momencie, w którym nastąpią podziały lub też nastąpią określone zmiany, powiedzmy, w preferencjach politycznych. Bo chodzi o zmiany w preferencjach politycznych, o sposoby działania. Pamiętajmy też, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, na przykład podważanie szczepień, podważanie pewnych procedur medycznych też jest w interesie destabilizacji Europy, bo na przykład problemy ze szczepieniami zwiększają choroby zakaźne, to zwiększa koszty działania państwa, doprowadza też do pewnych podziałów na tych, którzy są szczepieni, nieszczepieni i konfliktów. Z kolei w dobie COVID-u Rosja bardzo aktywnie działała w przestrzeni dezinformacyjnej, podważając szczepionki, ale nie tylko dlatego, żeby po prostu się nie szczepić, ale także dlatego, że chciała wzmocnić z kolei obecność swojej szczepionki, którą wytworzyła. No więc Rosjanie robili wszystko, by udowodnić, że Sputnik jest doskonały, a na przykład szczepionki zachodnie mogą nam zaszkodzić, czy są nieprzebadane, niebezpieczne. I w tym obszarze bezpieczeństwa medycznego bardzo ważna jest ta dezinformacja, bo ona nas rozbija wewnętrznie. Popatrzmy, jak dzisiaj ludzie patrzą na opiekę medyczną, na lekarzy. Podważono i właściwie z racji różnych działań, także różnych influencerów i tak dalej, myśmy sprowadzili lekarza do urzędnika, a nie do osoby, która dzięki określonej wiedzy działa dla naszego dobra.
Kto fizycznie rozsiewa fałszywe informacje, jeżeli chodzi o propagandę kremlowską? Bo mamy też tak zwanych pożytecznych idiotów. To nie jest tylko tak, że ktoś zza wschodniej granicy sieje tą dezinformację.
Są specjalne zespoły, które to przygotowują, systemy botów, ale najważniejsze jest jedno. Nie trzeba gigantycznej ilości osób, by coś zrobić. Trzeba trafić i dotrzeć z tymi materiałami w przestrzeni do osób, które są dobrymi wzmacniaczami i wtedy mamy reakcję łańcuchową. Propagandę wytwarza się profilaktycznie w wielu przypadkach, czyli nie to, że ona do nas dochodzi, ale ona ma nas otaczać, jej ma być bardzo dużo. Rosjanie dzisiaj w swoim systemie budowy tej dezinformacji poszli tak daleko, że nie zajmują się już zwykłą propagandą, a przygotowują i tworzą tak spreparowane informacje, tworzą specjalne strony internetowe, w których mają informacje, które nie są kierowane do ludzi, które są kierowane wyłącznie do czatów różnego rodzaju, czy do programów, które agregują informacje potrzebne dla czatów. I zaczynają wpływać na tym poziom. W ogóle ich nie interesuje już teraz dezinformacja kierowana do ludzi, a takie wprowadzanie danych, by czaty GTP różnego rodzaju przekazywały ten rosyjski punkt widzenia jako odpowiedź na pytania, które się pojawiają.
Powiedział pan o instrumentach, między innymi jakie wykorzystuje Rosja, a jakie najczęstsze techniki stosuje przy destabilizacji społeczeństwa? Bazuje na naszych lękach, fobiach? Co wykorzystuje?
Tutaj tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że jeśli chodzi o ten przekaz dezinformacyjny, to co on ma zrobić? W założeniu pierwotnym elementem wzmacniającym, usprawniającym działanie dezinformacji jest wyłączenie myślenia. jakby to nie zabrzmiało, ale najzwyczajniej w świecie, jeśli zaczynamy się skupiać na tym, że reagujemy emocjonalnie, instynktownie na informacje, na które trafiamy, wtedy ta dezinformacja radzi sobie świetnie. Ze względu na to, że nasze racjonalne myślenie pozwoli nam przeczekać pewne rzeczy, wyłapać nieścisłości i wychwycić błędy logiczne. Więc to jest pierwszy element, który jest celem tej dezinformacji, żebyśmy przestali myśleć, zaczęli działać, reagować instynktownie, bez jakiejś dłuższej refleksji. To jest rzecz pierwsza. Kolejna kwestia. Nie zawsze będziemy w stanie poznać cel tego podmiotu, który chce nas zdezinformować. No bo tutaj sukcesem jest to, że oni wprowadzają nas w określony stan, ale jeśli my nie wiemy, co oni dokładnie chcą osiągnąć, te działania są dla nich znacznie łatwiejsze. Stąd celowanie do różnych grup społecznych w mediach społecznościowych, stąd wykorzystywanie, tak jak pani redaktor wspomniała, pożytecznych idiotów, tej powiedzmy bardziej klasycznej metody, ale też no właśnie, oni ewoluują. Teraz mamy influencerów, teraz mamy osoby, które będą szerzyły różnego rodzaju teorie spiskowe. Daleko nie szukając i nawiązując do kwestii medycznych, proszę zwrócić uwagę, jeśli pracujemy obecnie nad jakimiś lekami, to jedyne tak naprawdę podmioty, które posiadają budżet, zaplecze naukowe i laboratoryjne do pracy nad tym, to są duże firmy farmaceutyczne, czyli mówiąc potocznie Big Pharma. Jeśli użyjemy określenia Big Pharma i rzucimy je w tłum, bardzo często pojawi się od razu skojarzenie, że Big Pharma to ci, co będą wrzucać chipy do szczepionek, wynaleźli już dawno lek na raka, ale nie chcą go udostępnić ludziom, bo oni zarabiają na leczeniu. I nikt nie będzie się zastanawiał, że to jest absurdalne, bo chociażby jedna z bogatszych osób na świecie, były szef Apple'a, zmarł na raka. Mimo niewyobrażalnej dla przeciętnej osoby fortuny, ta osoba została pokonana przez nowotwór i te próby zestawienia ze sobą faktów, uruchomienia logiki w tej sytuacji niewiele dają, ponieważ ludzie, którzy wierzą w ten spisek Big Pharmy, będą dalej przekonani o tym, że Big Pharma wszystko robi po to, żeby no właśnie, w jakiś sposób, nie wiem, zrobić z nas niewolników. No może to brzmieć śmiesznie, ale z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że mamy osoby wierzące w to, że Ziemia jest płaska.
Czy media powinny aktywnie uczestniczyć w kampaniach informacyjnych mających na celu obalanie fałszywych narracji, czy ich rola też powinna ograniczać się do weryfikacji faktów?
Powinniśmy aktywnie podchodzić do tego tematu, nie tylko poprzez weryfikację, ale poprzez właśnie informowanie społeczeństwa, zanim informacja...
Żeby nie było tej pustki w przestrzeni informacyjnej, bo szybko znajdzie się tam fake news jakiś.
Zgadza się. Żeby te informacje, które my mamy jako naukowcy, żeby szerzyć tą wiedzę w sposób przystępny dla obywateli. Im więcej te informacji my powiemy, podzielimy się, tym więcej obywateli będzie miało szerszą wiedzę na dany temat i wówczas może zastanowić się, jeżeli trafi na dezinformację.
Panie profesorze, jakie błędy popełniają media, które mogą ułatwiać wrogowi rozprzestrzenianie dezinformacji? Bo popełniają.
Ojejku. Najprostsza rzecz to jest taka, że media nie mają czasu w wielu przypadkach na weryfikację danych. Mamy media i mamy media workerów. I mamy masę rzeczy wpisywanych dla wierszówek, dla clickbaitów, proste rzeczy, które są ważną informacją, okraszane są przeróżnymi dziwnymi tytułami, jeszcze bardziej dziwnymi obrazkami. To wszystko powoduje, że my jako ludzie stajemy się ćpunami informacji, a wtedy przestajemy myśleć. Stąd odpowiedzialność mediów to nie jest tylko dostarczanie informacji jako takiej sprawdzonej, zweryfikowanej, ale też forma dostarczania tej informacji. To, w jaki sposób uzależniamy ludzi od tego, żeby był szokujący obraz, żeby był szokujący lead, bo to przyciągnie, otworzy się tą informację, bo będzie ten klik, bo to się przekłada na reklamodawców. No, ten efekt działania jest najgroźniejszy. Groźniejszy od samych informacji, od błędów, które w informacjach popełniamy.
czy działania podejmowane przez polskie władze w walce z dezinformacją są wystarczające? Odnosi się wrażenie, że w ostatnim czasie za wolno pojawiają się komentarze na temat różnych zdarzeń.
Będę troszkę brutalny, ale myślę, że trzeba to zaznaczyć. Przede wszystkim musimy rozróżnić dwa obszary. W pierwszej kolejności polskie władze w kontekście administracji publicznej i ról pełnionych przez przedstawicieli administracji publicznej wyciągają wnioski, uczą się. Najlepszy przykład z Podlasia, wlot dwóch śmigłowców latających nad Białowieżą z Białorusi, który był przez długi czas ignorowany do momentu, aż nie dało się tego ignorować, bo ludzie robiący OSINT pokazali z geolokalizacją i dokładnymi godzinami, gdzie były te śmigłowce. To jest ten przykład tego, gdzie byliśmy. Teraz wychodzimy do etapu, kiedy informujemy społeczeństwo już, w sensie władze informują jako społeczeństwo o tym, co się dzieje, że pojawiają się jakieś kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Ta przestrzeń informacyjna nie jest już pusta, nie ma tam próżni, ale znowu musimy pamiętać o tym, że władze to są politycy, a politycy dla własnych celów i aby tą władzę utrzymać, niezależnie od tego, o jakich politykach mówimy, z której strony tego sporu politycznego i poglądów reprezentowanych, społeczeństwo dezinformują. Czasem celowo, czasem nie w sposób celowy. Daleko nie szukając, niedawno jeden z ważnych polityków, którzy pełnią ważną funkcję w kontekście bezpieczeństwa, zapytany o to, jak brzmi sygnał alarmowy, tej odpowiedzi udzielić nie był w stanie. Za to mamy na przykład poradnik bezpieczeństwa, w którym jasno jest przekazane, jak brzmi sygnał syreny alarmowej informujący o zagrożeniu, jak brzmi odwołanie tego alarmu. I tutaj w tym kontekście na przykład poradnik, ten przewodnik, podręcznik tego bezpieczeństwa, który jest dostępny, jest teraz rozpowszechniany.
Na razie online, niedługo będzie też fizycznie do domów dostarczony.
Dokładnie tak, ale to jest świetny przykład tych działań, które zostały podjęte, obszarów, które zostały zaadresowane. Teraz po prostu wszyscy po kolei musimy zacząć odrabiać lekcje i politycy powinni się zastanowić, czy zabawa z dezinformacją to jest sposób dobry na podbicie sobie poparcia, czy może jednak to jest zbyt niebezpieczna zabawa, tak jak z zapałkami przy wiatrze benzyny.
Jakie są najważniejsze kroki, które możemy podjąć, by skutecznie bronić się przed dezinformacją? Nie pytam o instytucje państwowe, tylko my, obywatele, co możemy robić?
Jest najtrudniejsze zadanie, jakie każdy człowiek ma do wykonania, czyli myśleć. Myślenie plus, ja to zawsze nazywam kobiecą intuicją, czyli takie powstrzymywanie się od uznania czegoś za prawdziwe tylko dlatego, że dotyka nas, że nas wstrząsnęło, że nas zaskoczyło, że przeczytaliśmy, czy zobaczyliśmy ten obrazek, przeczytaliśmy ten lead, bo dezinformacja opiera się właśnie na tym, żeby zakotwiczyć poprzez takie rzeczy coś w naszym mózgu. Jeżeli myślimy, jeżeli informacje, szczególnie te krzykliwe, uznajemy za takie, które trzeba zweryfikować, albo wrócimy za jakiś czas do tej informacji, jeszcze raz ją przeczytamy, stajemy się na swój sposób odporni na tą dezinformację. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że staniemy się w 100% odporni, bo w wielu przypadkach nawet nie wiemy, że nas ta dezinformacja dotyka, dlatego że jesteśmy pozamykani w bańkach informacyjnych, że dostajemy informacje, które przygotowują nam algorytmy. Algorytmy dostarczają nam informacji, które mają nam sprawić przyjemność, a to nie zawsze jest prawdziwe, ale skoro coś nam sprawia przyjemność, to akceptujemy. Co ciekawe, jeżeli chodzi o ten poradnik i o ten system alarmowy, to znowu zobaczmy, jak prosto można byłoby ludziom takie informacje właśnie wgrać w pamięć. Nie trzeba im tutaj tłumaczyć, że to będzie 3 minuty, bo jedni rozpoznają, że to te 3 minuty i nie będą zwracać na uwagi na 3 minuty. Stwierdzenie sygnał modulowany, dzisiaj mało kto rozumie pojęcie modulowany, sygnał jeszcze jako tako. Natomiast gdyby powiedzieć ludziom, że słyszycie tego typu działanie syren alarmowych, tylko w innej formie. W zasadzie słyszeliśmy zawsze. To był 1 września, często 17 września, 1 sierpnia i tak dalej.
To już wtedy uruchamiane syreny. Tak, mamy to zakodowane.
I my mamy to zakodowane. I jeżeli usłyszymy taki sygnał poza tym czasem albo poza informacją, że zawyją syreny, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale znowu warunek jest taki, żeby władze, kiedy testują różnego rodzaju syreny, informowały o tym społeczeństwo. Kiedyś było tak, że te dane, te modulowane, te sygnały, one były zgrane z informacjami przekazywanymi przez radio. No dziś właśnie jest ten cały problem, że brakuje tego, że ten sygnał alarmowy, modulowany, który powinien pojawić się, powinien sprowokować ludzi do tego, by jak najszybciej uruchomili odbiorniki różne, radiowe, internetowe i tak dalej, na główne stacje, takie, które obejmują nas wszystkich, i sprawdzili, jakie informacje przekazywane są przez radio. A wówczas te informacje, które dotrą, powinny mówić ludziom, co trzeba zrobić, jakie jest zagrożenie. Oczywiście można także SMS-ami to wszystko wysłać. No ale to już jest kwestia
logistyki. Wszystko musi być zgrane. Warto pamiętać, że dezinformacja przybiera różne formy i że zawsze ma na celu zyski dla tych, którzy ją tworzą. A o tym, jak nie być ofiarą, mówili dziś eksperci z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Daniel Boćkowski i dr Kamil Goryń.
Dziękuję.
Oraz pełnomocnik rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do spraw przeciwdziałania dezinformacji medycznej, profesor Małgorzata Chlawicz. Dziękuję Państwu za rozmowę, a do usłyszenia mówi Renata Reda.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.